7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura.
Zacznę nietypowo, bo szczerze mówiąc mam nadzieję, że to będzie najbardziej niepotrzebny wywiad na tym kanale. Oby tak było. Ale nie zmienia to faktu, że obaj mamy ochotę zmierzyć się z pytaniem, które widzicie na miniaturze. Jak przygotować się do wojny, do ewentualnej wojny? Nie dlatego, że mamy jakieś nieoficjalne informacje, absolutnie tak nie jest. Po prostu wychodzimy z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Zgadza się?
No tak, oczywiście. To chyba najczęściej zadawane w ostatnim czasie pytanie. Jak
no
się
właśnie,
przygotować do wojny.
Tak, no, jakoś tak się zagęściło.
Do jakiej wojny, nie?
Ty Grzegorz, jesteś byłym oficerem służb specjalnych. Masz też doświadczenie z sektora prywatnego. Szkoliłeś instytucje. To były takie szkolenia antynapadowe. Więc...
Tak, tak. Krótko mówiąc, tak, moje doświadczenie, jeśli chodzi o służby, jest to właśnie praca, wiele lat pracy w służbach i rozwiązywanie tematów, przygotowywanie ludności cywilnej do reakcji na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych, między innymi na wypadek zaistnienia sytuacji o znamionach aktu terrorystycznego. To, co robiliśmy przez ostatnie kilka lat temu w ośrodkach, w instytucjach oświatowych i obiektach użyteczności publicznej, tam, gdzie takie zagrożenie może wystąpić. Muszę powiedzieć, że nigdy nie byłem na wojnie, nigdy nie byłem na takim czynnym konflikcie, aczkolwiek całe życie jestem gdzieś blisko sytuacji kryzysowych, którym to niewątpliwie każdy akt czy terroru, czy akt wojenny taką sytuacją kryzysową jest. I on zawsze dotyka najbardziej osoby cywilne. Osoby te, które nie są przygotowane na taką sytuację, bo zawodowi komandości, żołnierze, agenci służb specjalnych, policjanci, to są ludzie wyselekcjonowani, to są ludzie, którzy mają właśnie działać w takich sytuacjach. Ale jak wiemy, globalny konflikt, bądź zalążek tego konfliktu najbardziej dotyka ludzi najmniej do tego wyszkolonych.
I ci zazwyczaj są oczywiście najbardziej zaskoczeni. Ty z uwagi na swoje zawodowe doświadczenie z całą pewnością lubisz być przygotowany na różne takie nietypowe sytuacje. Czujesz się przygotowany na jakąś taką ewentualną, hipotetyczną wojnę?
Powiem ci tak, czuję się przygotowany do tego, aby udźwignąć stres. Udźwignąć w takim stopniu, abym mógł zareagować w miarę racjonalnie i móc działać w takiej sytuacji. W momencie zagrożenia takiego niespodziewanego górę biorą instynkty. Biorą instynkty i te instynkty zadziałają, czy chcemy tego, czy nie. Chociaż konformizm i to życie, które pełnimy od wielu lat, stępił nam pazury mocno, ludziom mocno, bo nie musimy o nic walczyć, nie musimy polować, nie musimy bronić się przed zewnętrznymi najeźdźcami i bronić swojego dobytku.
Tak, jest ciepło, woda jest, ogrzewanie,
nastawiamy
prąd.
Sobie 21 stopni w domku na tym, mamy 21 stopni i nie zastanawiamy się, skąd się to ciepło bierze. Kiedyś trzeba było pójść do lasu, narąbać tego drewna, nazbierać, napalić, zagrzać i to było. I mówię o tym, że myśmy stracili ten instynkt samozachowawczy w takim stopniu, że nie jesteśmy w stanie sami o siebie zadbać. I o jakim przygotowaniu tu możemy mówić? No jeżeli nawet, dobra, spakujemy sobie jakiś ten plecak ewakuacyjny, o którym to jest bardzo ważna rzecz, nie, na pewno o tym będziemy mówić, przygotujemy sobie fajne, dobre ubranie, jakieś buty i tak dalej, kiedy nas sparaliżuje w obliczu zagrożenia i nie będziemy w stanie się ruszyć, ponieważ nasz układ odpornościowy, nerwowy zadziała w taki sposób, że nie będę w stanie nic zrobić.
I tak to może wyglądać?
Tak to może wyglądać w sytuacji, kiedy to będzie taka, wiesz, albo bezpośrednia konfrontacja z zagrożeniem, o tym mówię, albo będzie niespodziewany atak. Oczywiście krew się oczyści po kilku minutach i będziemy mogli działać, tak? I jesteśmy w stanie coś zrobić. I oczywiście ja tutaj nie mówię, żeby się nie przygotowywać, broń Boże, bo to nie w tym kierunku, tylko że według mnie i nie tylko według mnie, przygotowanie zaczyna się od wewnątrz, od siebie, od tego, żeby faktycznie móc coś zrobić tym sprzętem, który będę miał przygotowany. Rozumiesz, bo fajnie jest wyjść sobie na biwak z plecakiem, rozpalić ogień, zabawić się, jest to element
wtedy
takiego...
To jest przygoda.
Tak. Przygoda, jest to inność. Ale gdy dochodzi stres, gdy dochodzą emocje, a jeszcze gdy dochodzi taka emocja, że stoisz w obliczu utraty zdrowia, życia, majątku, swojego życia, swoich najbliższych, no to dupa się, kurde, pali i jesteś na takim ścisku, że po prostu każda twoja reakcja jest niekontrolowana wręcz. Mówię tutaj o głębokim stresie, nie? Mówię tutaj o głębokim stresie, bo fajnie jest opowiadać rzeczy, które się fajnie mówi, ale żeby użyć tych środków technicznych, jakichkolwiek, które sobie przygotujemy, to pamiętajcie, musimy być przygotowani my do tego, żeby to po prostu zrobić wewnątrz, mentalnie i psychicznie. W myśl zasady jest dekompresja w samolocie.
No tak, teoretycznie wiemy, jak się zachować, tak, a ile osób byłoby w stanie.
Komu faktycznie zakładamy maskę tlenową, sobie czy dziecku?
No w pierwszej kolejności sobie, no właśnie, według procedur.
Według procedur sobie, nie? I tak samo jest, jeżeli zaczynamy, no jeżeli myślimy w ogóle o jakimkolwiek przygotowaniu, zacznijmy od siebie. Zacznijmy od siebie, bo stąd wychodzi przygotowanie. Tutaj wewnętrzne przekonanie, świadomość, możliwości jakiegoś potencjalnego ryzyka, co się może zadziać, nie? Zacznijmy od tego, bo nie zadziałam, jeżeli nie będę miał przekonania, że potrafię to zrobić, wiesz. To jest jednak taka sfera mocno głęboko mentalna. Ja dalej może tutaj na chwilę odskoczę do tego, że dobra, jest zagrożenie, jest wróg, idziemy wszyscy bronić ojczyzny.
Łatwo powiedzieć.
Tak, ja mówię tak, no znajomy, dobra, ja biorę karabin, idę, znajomy jest szewcem, idzie, bierze karabin, dostaje, inny znajomy jest w branży IT, pracuje, no tam kilkanaście godzin dziennie siedzi, dostaje karabin i idzie. I takich, wiesz, taka zbieranina idzie, nie? I będzie bronić Polski. I wtedy zobacz, jaka jest efektywność kogoś, kto nie jest przygotowany, jak nawet będzie dobrze wyposażony w sprzęt, kiedy w sytuacji zagrożenia będzie musiał tego sprzętu
no pewnie użyć. Pewnie żadna, często pewnie szkoda tego sprzętu. Grzegorz, mentalnie nie przygotujemy się ani w tydzień, ani w miesiąc. Potrzebne są pewnie lata. Ale wspomniałeś na przykład o czymś takim jak plecak ewakuacyjny. Ty masz taki plecak?
Wiesz co, ja mam kilka takich, może nie tylko plecaków, mam jakieś torby, mam jakieś takie sprzęty, które można zabrać, które służą do różnych rzeczy, bo...
Ale co to jest, o co chodzi? Co do takiego plecaka włożyć? Wiesz, o czym my mówimy?
O czym mówimy? To jest coś takiego, co ci pozwoli przetrwać przez tam 3 dni bez konieczności korzystania z jakiejkolwiek zewnętrznej pomocy, tak? Czyli to, co potrzebujesz mieć niezależnie od pory roku, niezależnie od sytuacji, jaka jest, do tego, żeby się w odpowiednim ilości nawodnić, żeby się ogrzać, żeby mieć jakąś tam jakiś kontakt ze światem zewnętrznym, żeby się wyżywić przynajmniej na poziomie energetycznym takim, żeby móc przejść te kilkadziesiąt kilometrów w tym czasie, żeby mieć gdzie schować jakieś rzeczy, które są rzeczami, które mógłbyś za które mógłbyś się wykupić, ewentualnie które mógłbyś komuś dać za coś, co ci potrzeba i coś, co ci będzie służyć do tego, żeby cię okryć w sytuacji, kiedy będzie ciepło albo zimno. Narzędzia, które pozwolą ci pokonać jakąś przeszkodę, nawet taką jak kłódka bądź jakiś łańcuch, jak trzeba się gdzieś przespać albo skryć. To jest, możemy mówić tutaj o jakiejś takiej gamie przedmiotów i rzeczach ważnych. No, ważne są przede wszystkim te, które pozwolą nam utrzymać się przy życiu, przy sprawności, w miarę sprawności takiej intelektualno-fizycznej, psychiczno-fizycznej, przez kilka dni, zanim gdzieś dotrę, żeby się móc czymś innym wspomóc.
Ciekawe jest to, co mówisz w kontekście ewakuacji, dlatego że ja, jak sobie wyobrażałem jakąś taką potencjalną sytuację. Myślę, że wiele osób z nas na przestrzeni ostatnich 2 lat miało wiele okazji, żeby się zastanowić, co gdyby. To kiedy myślałem o takich sytuacjach, no to raczej wyobrażałem sobie, że wsiadam do samochodu. A ty mówisz przejść, przeciąć kłódkę. Moje myślenie było bez sensu z tym samochodem? Czy samochód w takiej sytuacji byłby bezużyteczny?
Nie jest. Nie, jak najbardziej. Jeżeli jest taka możliwość, korzystamy ze środków transportu, które umożliwią nam zabranie trochę więcej rzeczy i przede wszystkim zabranie rodziny, prawda? Bo to jest jednak, no, rodzina jest wartością najwyższą, ale jest też ogromnym obciążeniem. Obciążeniem i psychicznym, i fizycznym, jeżeli chodzi o sytuację, kiedy trzeba tą rodzinę się nią zaopiekować i uchronić przed ewentualnym zagrożeniem, prawda? I no, w pierwszej sytuacji no, auto jak najbardziej. Auto jak najbardziej. To auto też powinno być przygotowane z zapasem jakiegoś paliwa w karnisze, który powinien być, z narzędziami,
które... Ty masz zapas paliwa?
Wiesz, powiem ci, czasami mam, a czasami go zużyję. Mm. Tylko ja ci powiem, dlaczego jestem przygotowany? Dlaczego ja się wyprowadziłem w miejsce takie, które potencjalnie nie jest brane pod uwagę, jeżeli chodzi o pierwszy moment ataku.
Czyli czujesz się bezpiecznie. Czasu. Mało, czujesz się bezpiecznie.
Na pewno tak. Druga rzecz, ja będę mógł tam przyjąć osoby, którym będę mógł pomóc, czyli moim znajomym, mojej rodzinie, która jest w innym miejscu w Polsce, które na pewno będzie na kierunku, gdyby doszło do czegokolwiek, przemarszu wojsk.
No dobrze, gdybyś mieszkał w Lublinie, tam wcześniej mieszkałeś, wschód Polski, to byś się wyposażył w jakiś zapas paliwa?
Na pewno.
Czy to nie jest przesada?
Nie, dlaczego? Paliwo się nie psuje. Wiesz, lepiej mieć ten kanister tam 40 litrów, żeby ono było w aucie. Wiecie, nie możemy popadać w jakieś takie, na jakąś taką paranoję, nie? Ale to nic nie zaszkodzi. A pomóc może. To są takie rzeczy. To nic nie zaszkodzi, a pomóc może. I przygotowanie nawet auta, tak jak przygotowujemy go do wyjazdu na wakacje. Zastanów się sam, jak jedziesz na wakacje, czy nie przygotowujesz tego auta. Coś tam w tym aucie masz ponad to, co masz codziennie. No tak?
Tak, z całą pewnością.
No, z całą pewnością. Tam jakiś, wiesz, dodatkowy może...
Latareczka.
Tak.
Kurteczka
dodatkowa, jakiś piwór, do tego może jakiś zestaw do... Już teraz tak się nie robi, ale dobrze jest mieć zestaw do naprawy, no jeżeli złapiemy kapcia, dobrze jest mieć pompkę, na pewno mieć jedną albo dwie gaśnice, najlepiej dwie, no. Mieć na pewno apteczkę. No, ja mówię o rzeczach tu oczywistych, nie chciałbym jakby brnąć w techniczne rzeczy, bo mógłbym opowiadać o przygotowaniu auta przez godzinę, ale to jest mniej więcej tak, że jeżeli chcemy w ogóle przygotować siebie do jakichkolwiek ewakuacji, to musimy myśleć etapowo i segmentacyjnie, czyli przygotowujemy siebie jako człowieka do tego, przygotowujemy sprzęt, który mamy zabrać, przygotowujemy środek transportu, którym chcemy się poruszać i zabezpieczamy miejsce, które chcemy zostawić. To są jakby te 4 elementy, w których powinienem, jeżeli mam czas, a ten czas, jeżeli będzie już taka sytuacja, że będziemy mieli taki przekaz, że dobrze by było zmienić miejsce pobytu, bo to, w którym mieszkam, jak wspomniałeś, tam Lublin byłby potencjalnie zagrożone, jest to miasto wysunięte największe na wschód, to trzeba się właśnie zastanowić nad tymi 4 segmentami przygotowania technicznego, bo tutaj chodzi nam o rzeczy techniczne, to, co mamy zabrać. Jeżeli mówimy o sobie, no to musimy też pamiętać o dokumentach, o tym, co musimy zabrać, żebyśmy mogli się gdzieś tymi dokumentami okazać. I dobrze jest to zrobić w dwóch formach takich, że oprócz tego, że te dokumenty mamy fizycznie, dobrze jest zeskanować też dokumenty tożsamości swojej, swojej rodziny, dzieci. No i na pewno nagrać na jakimś pendrive'ie też ten zeskanowane wszystkie nasze dokumenty, żeby mieć na nośniku, na jakimś małym, bo
i dać. I co, na wypadek dziecku, zgubienia?
Na wypadek zgubienia, zniszczenia, okay. Żeby mieć tą formę. No i również jak już idziemy w tym kierunku, no mówię, zabezpieczenie miejsca. Jeżeli opuszczamy miejsce, które jest naszym dobytkiem życiowym, być może tak będzie.
No tak, chcemy... nasz dom albo mieszkanie, tak jak mówisz, dobytek życia. Jak to zostawić?
No i
trzeba jak zabezpieczyć?
Bez żalu przede wszystkim. Bez żalu. Zostawić to bez żalu.
Ale mówisz zabezpieczyć, no to jak zabezpieczyć?
Nawet zabezpieczyć to w sposób taki, żebyśmy mogli się później okazać aktem własności danej nieruchomości. Mówimy tutaj o aktach własności i mieć je w formie papierowej i też mieć je w formie zeskanowanej na jakichś nośnikach elektronicznych. A idąc wcześniej, czyli jak już bym się miał przygotowywać, jakbym miał też radzić coś takiego, mamy czas, możemy to zeskanować, możemy to wydrukować i wysłać gdzieś do znajomych, którzy mogą to przechować w innej części Polski albo nawet w innej części świata. Czyli potwierdzenie własności czegoś, do czego kiedyś będziemy chcieli wrócić i chcieli to odzyskać, jeżeli by tak nastąpiło to, co po II wojnie światowej również miało miejsce. Wiele osób, ciężko im było udokumentować to, że to było ich właśnie miejsce, ponieważ zostało to zaaneksowane i niestety nie mogli tego odzyskać. A ci, którzy mieli dokumenty własnościowe, gdzieś dysponowali, było im łatwiej. Jest to proces. Wiesz, Rafał, nie ma końca przygotowywania się do wojny. Nie ma końca, bo nigdy nie będziemy dość dobrze przygotowani. Albo nie będziemy za dobrze przygotowani.
Ale to, co mówisz, wydaje mi się bardzo ciekawe, dlatego że pewnie niewiele jest osób, które w ogóle o takich rzeczach myślą. No a przecież mamy swoją historię wojenną, bardzo burzliwą. I to są doświadczenia naszych przodków, tak? Ten akt na przykład notarialny. Kto by o tym pomyślał? Może przychodzą ci do głowy jeszcze takie rzeczy, o których moglibyśmy dzisiaj pomyśleć w czasach absolutnego, no nie absolutnego, no ale jednak w Polsce pokoju, kiedy możemy na spokojnie pewne rzeczy dopilnować, o pewne rzeczy zadbać. Oby się nie przydało, ale może
lepiej... Ale to też porządkuje pewne rzeczy. No. Wiesz, no przede wszystkim odświeżyć należałoby kontakty.
O.
To jest... Przejrzeć ten, wiesz, telefon, zobaczyć, do kogo nie dzwoniłem dawno, a kto mieszka za granicą bądź w innym miejscu. Też nie chciałbym, żeby tutaj gdzieś wybrzmiało coś takiego, że sugeruję uciekać, zostawiać wszystko i uciekać.
Nie, bo to nie każdy chodzi... będzie decydował.
Każdy będzie decydował, to już to jest jakby taki wewnętrzny, moralny, decyzja moralna każdego z nas, co będziemy robić. No. Ale przygotować się do tego no, należałoby, ponieważ jesteśmy wtedy spokojniejsi. No. Powiedziałeś na początku naszej rozmowy, że no, przygotowany znaczy no, spokojny według ciebie. Bo sam,
może spokojniejszy po prostu.
Spokojniejszy, tak. Spokojniejszy, bo wiesz, co cię może spotkać i czego się może spodziewać. To im więcej zrobimy takich rzeczy, które nie są codziennie dla nas rutyną, nawykami, to też jakby damy sobie tą przestrzeń na coś, takie przekonanie i tą świadomość, że jestem w stanie cokolwiek zrobić, wiesz. Że nie jestem wtedy, nie jestem bezsilny, że nie mam możliwości zadziałania, bo to działanie powinno się właśnie zacząć od jednostki. Powinno się zacząć właśnie od tego, na ile będziemy później lizać rany, na tyle będziemy lizać rany, na ile wcześniej się do tego będziemy mogli przygotować. I nawet takie prozaiczne rzeczy, o których mówię, czyli zeskanowanie dokumentów, zrobienie pakietu, wysłanie gdzieś w inne miejsce, które mogłoby bezpiecznie przeleżeć, jest to daje nam to w pewnym obszarze mentalnym ten spokój, ten spokój, że jest coś, że nie zapomniałem o tym. I jest to ważne, ponieważ musimy myśleć, że wojna się kiedyś i sytuacja kryzysowa skończy. Jeżeli mówimy o zagrożeniu bezpośrednim życia, zdrowia w jednej sytuacji, czy to jest napad, czy to jest sytuacja niebezpieczna, krew się oczyszcza po kilku minutach, wraca nam percepcja, jesteśmy w stanie określić, gdzie jesteśmy, wraca nam normalne funkcjonowanie. To samo będzie, jeśli chodzi o sytuację, kiedy będziemy musieli uciekać i kiedy będziemy wracać. Wtedy to się na pewno to się skończy i kiedyś będziemy wracali do normalności, tak? Odbudowywali od nowa swoją mentalną stronę życia i fizyczną i to, gdzie byśmy chcieli żyć, prawda? I to nam wtedy ułatwi. Ponieważ ten proces będzie długi, ale łatwiejszy, kiedy będę miał zaplecze i będę miał te, wiesz, filary tego wszystkiego, na których będę mógł to oprzeć.
Jasne. Grzegorz, sytuacja oczywiście czysto hipotetyczna. Mieszkamy w dużym mieście. Stało się nieszczęście. I dostajemy ostrzeżenia, informacje od, nie wiem nawet jak mogłoby to wyglądać, ale dajmy na to, że jakieś służby, wojsko przekazuje informację, że trzeba jak najszybciej opuścić jakiś obiekt, budynek, blok. Mamy 15 minut na ewakuację. I to jest takie pytanie, na które odpowiedzi być może nikt nie zna. Co bym zabrał w te 15 minut? Pościel, bieliznę, pieniądze,
Jeżeli nie mam nic przygotowane.
Tak, Thermomix, mikrofale,
komputer,
PlayStation, czy może coś zupełnie innego. Gdybyś miał 15 minut, po co byś sięgał? Słuchaj, i nie byłeś przygotowany.
Tak, 15
to
minut.
To jest mega cenna
wiedza. To dla mnie jest 3 minuty. Dla mnie jest 3 minuty, bo to jest właśnie ten czas, który trzeba mocno skondensować do tych 3 minut. Jak ktoś mówi o 15, to mamy te 3 minuty, żeby zabrać to, co możemy. Na pewno musimy zabezpieczyć siebie przede wszystkim, jeśli chodzi o ubranie. To jest podstawa. I ja tutaj bym sugerował przygotowanie sobie ubrania ewakuacyjnego, a nie plecaka ewakuacyjnego na wypadek, gdy będę musiał szybko opuszczać, bo mamy takie możliwości teraz i takiej wysokiej jakości rzeczy dostępne wszędzie, typowe takie, gdzie możemy trochę rzeczy napakować, te spodnie typu bojówki, mamy jakąś
duże
kurtkę,
kieszenie, tak? O to chodzi, kieszenie, żeby tak, dużo spakować.
Tak, i słuchajcie, jeżeli już tak jest, to musimy mieć te kieszenie wypakowane takimi rzeczami, które zapewnią nam przez jakiś tam okres przynajmniej podtrzymanie naszych funkcji życiowych i przetrwanie. Czyli dobrze jest się fajnie dobrze ubrać przede wszystkim. Dobre buty, coś ciepłego, bielizna termalna, żeby była, zależy od pory roku, ale to nie zaszkodzi nawet w takich sytuacjach, jak jest trochę cieplej, bo się lepiej w niej czujemy, bo generalnie stres i tak wywoła w nas wzmożoną potliwość i tak dalej. Wiesz, to jest normalne.
Co do tych kieszeni?
Do tych kieszeni przede wszystkim pakujemy jakieś tam rzeczy, które zapewnią nam funkcjonowanie energetyczne. Jakieś kilka batoników, które wcześniej mamy, bo to jest ważna rzecz, żebyśmy mieli. Na pewno bierzemy, jeżeli już może nie wrócimy do tego mieszkania, no to musimy mieć przygotowaną jakąś walutę, która jest ważna też, bo przez jakiś moment, chociaż waluta danego kraju może paść całkowicie, ale miejmy to zdywersyfikowane trochę, miejmy trochę dolarów, miejmy trochę euro, miejmy trochę biżuterii. Dlaczego mówię biżuterii, nie złota? Ponieważ biżuterią lepiej jest handlować. Z racji tego, że to jest coś osobistego i nawet gdy będziemy musieli gdzieś komuś coś dać, to lepiej zdjąć jest obrączkę, bo jeśli to jest moja ostatnia rzecz, którą ci daję, bo jeżeli wyjmiesz z kieszeni kawałek sztabki złota, to jest...
Ciężko ją podzielić.
Ale być może od razu ten, komu dajesz, zauważy, że ty możesz mieć więcej tego złota. A jak ściągasz palec albo łańcuszek,
ostatnia rzecz,
to jest
tak.
Ostatnia rzecz i fajnie mieć takich ostatnich rzeczy sporo, czyli jakbym się przygotowała tej biżuterii, trochę mieć takiej, którą mogę dać.
To
są takie rzeczy proste, o których nie myślimy, bo co, zabierzemy co 100 tysięcy, 10 tysięcy, 20 tysięcy dolarów, nie wiem, plecak No to przecież się i tak narazimy na to, że możemy być celem napadu, ponieważ, i to jeszcze do tego dojdziemy, bo te zagrożenia nie będą tylko ze strony napastnika, agresora, który w danym momencie atakuje nasz kraj.
No jak
dojdziemy do tego, że to będą jeszcze inne zagrożenia, które mogą nas spotkać. Ale wróćmy do tych 3 minut. Dobrze by było, jakbyśmy wzięli coś, medyczne środki takie doraźne, na pewno środki przeciwbólowe i przeciwzapalne, żebyśmy wzięli coś antyseptycznego, co ma woda utleniona albo coś do odkażania ran, jakiś opatrunek taki wielofunkcyjny, uciskowy, który możemy założyć w przypadku urazu, bo możemy takie urazy mieć. To też dobrze jest wypakować sobie kieszenie takimi rzeczami, bo one nam dadzą później możliwość zareagowania, a jak wiemy, jak jestem ranny, nawet lekko ranny, to jestem mniej efektywny i niestety nie mogę działać w sposób naprawdę bardzo taki skuteczny. Na pewno bierzemy coś ciepłego okrycia na siebie.
Powiedziałeś, dobre buty.
Dobre buty, dobre, to znaczy, mówię, ubranie.
Lekkie
ubranie
tenisówki, czy
nie,
przeciwnie?
Buty typu trekkingowego, takie buty typu najlepiej wojskowego, jakieś takie właśnie o dobrych, twardych podeszwach, bo jak będą gruz, będą szkła, pamiętajmy, że jak będzie wybuch jakikolwiek, to będzie zagrożenie też ze strony elementów, które będą uszkodzone, tak? Będą szkła, będzie gruz, będą elementy metalowe, które mogą nam uszkodzić, a przede wszystkim nogi. No musimy na takie buty z twardą podeszwą. To jest mocny but typu wojskowego, może być, albo but typu trekkingowego. Takie buty mają wszyscy moi synowie, żona, i stoją w miejscu. Lato, jesień, zima, wiosna stoją w tym samym miejscu. Jak coś, to możemy je szybko założyć.
Czyli jednak jesteś lekko przygotowany.
No wiesz, Rafał, mieszkając w górach, to jednak sama sytuacja miejsca, gdzie żyjesz, wymusza na ciebie to, żeby czasami zareagować na coś, co się dzieje, i często to się dzieje niespodziewanie, na przykład halny zerwie się, to trzeba wskoczyć w te buty porządne, bo często zdarzało się tak, że halny potrafił wybić szybę, rozwalić, kosze latały ze śmieciami, inne tam elementy, trzeba było to zbierać, no i to jest taka sytuacja trochę jak sytuacja jakiegoś ataku, no wiesz, i dlatego u mnie w domu zawsze stoją buty, przy każdym wejściu stoi siekiera, przy każdym wejściu, no bo oczywiście mam do domu 2 wejścia, bo każde miejsce ewakuacyjne powinno mieć przynajmniej 2 wejścia i każde miejsce, gdzie chcę się ukryć, żeby przy zasypaniu jednego bądź odcięcia jednego punktu, żebyśmy mogli opuścić to miejsce bezpiecznie z drugiej strony. I to są też takie rzeczy, które wynikają właśnie z tego, gdzie żyjemy, jak żyjemy. Dla porównania, żyjemy w bloku, w penthouse'ie jakimś, mamy windę, wjeżdżamy sobie samochodem do garażu, windą na górę, na któreś tam piętro, siedzimy sobie, mamy piękny widok i nagle tam się dzieje coś złego. Pamiętajmy, że w takiej sytuacji pierwsza rzecz to będzie zanik energii. Nie będą działać windy, nie będzie światła, będziemy działać po omacku. Dlatego dobrze jest mieć latarkę pod ręką. Też w momencie, kiedy ewakuujemy się, mamy te 15 minut przysłowiowe, weźmy sobie coś, z czym możemy sobie poświecić, bo to może być różna sytuacja. Nie wiemy, ile czasu będziemy musieli spędzić gdzieś w jakimś miejscu, zanim ta sytuacja przejdzie. Czyli powinniśmy mieć coś, jakiegoś powerbanka nawet, który może nam zapewnić dłuższą energię, dłużej czasu energię.
No tak, telefon padnie.
Abstrahując,
czy będą działać. Świat się kończy.
Tak, dokładnie, będą działać telefony, czy nie będą działać. I teraz jest pytanie znowu, czy zostać w domu, w miejscu, czy uciekać z tego domu w takiej sytuacji?
To też chyba zależy od miejsca, nie? Od sytuacji. No.
Bardzo. Każda sytuacja jest trochę inna. Jeżeli mam z góry upatrzone miejsce do relokacji, a takie miejsca powinniśmy mieć z góry upatrzone i tak zwane dalekosiężne i bliskość, takie bliskie, kiedy ewakuuję się z mieszkania, bo jest zagrożenie tu i teraz, bezpośrednie, to mam takie miejsce, gdy mamy piwnicę, gdy możemy z tej, gdy mamy nawet parkingi podziemne, gdzie można zejść do tego parkingu, gdzie mamy przejścia podziemne, jeżeli jest metro, no w Warszawie jest, gdzie indziej nie ma. To też
czyli
takie
te podziemne rzeczy
jak
są
najbardziej, jak najbardziej,
tak?
Pod warunkiem, że nie są to miejsca, gdzie wejdziemy i już nie wyjdziemy z nich, bo będą miały tylko jedno wejście, to przynajmniej staramy się to zminimalizować, możliwość późniejszego problemu z powrotem z tego miejsca. Ale musimy wiedzieć, że jeżeli nastąpi wybuch, niekoniecznie musi to być wybuch, który nastąpi w nasz budynek, ale gdzie indziej, fala uderzeniowa również dotknie naszego budynku. Również powybija szyby, będzie wszędzie szkło. Może być ogień, bo może nastąpić zapłon. I wtedy musimy starać się po prostu znaleźć takie miejsce, gdzie możemy przeczekać tą kulminację danego ataku. I to jest, tak jak powiedziałeś, każda sytuacja jest trochę inna.
Ale zobacz, sam fakt, żeby w ogóle się zastanowić nad tym, tak? Gdzie potencjalnie bym się udał. To jest już, wydaje mi się, cenne, no bo w takiej sytuacji nagle trzeba szybko coś wymyślić i być może okazuje się, że jest problem, żeby cokolwiek wymyślić, tak? Więc warto
no,
się...
No gdzie byś się udał w takiej sytuacji?
Nigdy dotąd o tym nie myślałem.
Fajnie jest zadać sobie pytanie samemu.
No właśnie, o tym mówię, nie? Żeby nawet sobie to pytanie zadać. Jakie miejsca, mając na uwadze nie wiem, miasto... byłyby najbardziej niebezpieczne?
No są to przede wszystkim strategiczne miejsca, które w pierwszej kolejności są atakowane, żeby sparaliżować funkcjonowanie danego miasta czy danego państwa. Nie? To będą na pewno miejsca energetyczne, które mają wyłączyć zasilanie. To będą lotniska, to będą miejsca, które mają sparaliżować transport, czyli jakieś węzły kolejowe, to będą elektrownie, to będą ujęcia wody pitnej, to będą, co jeszcze, na pewno serwerownie, na pewno miejsca, gdzie są anteny, które no, sparaliżują kontakt, bo na tym to polega, żeby wyeliminować możliwość kontaktu i możliwość transportu. To będą mosty. Jeżeli ktoś mieszka blisko jakiegoś węzła strategicznego, takiego komunikacyjnego, to może być pewien, że tam pójdą ataki. Jeżeli mieszka blisko lotniska, tak samo. Jeżeli mieszka blisko elektrowni, to również może być pewien, że tam pójdą ataki, zanim one uderzą i czy w ogóle uderzą w cywilne obiekty, bo to nie jest powiedziane, że ten pierwszy atak pójdzie w obiekty cywilne, aczkolwiek na pewno jest takie ryzyko. Prawda?
Chwilę temu powiedziałeś, że w takiej sytuacji wojny bylibyśmy narażeni na więcej niebezpieczeństw, niż nam się wydaje. Co miałeś na myśli?
No tak, bo wojna to nie tylko jest naloty bombowe, to nie tylko strzelanie, to nie tylko wojsko nieprzyjaciela, agresorzy, którzy przychodzą i mogą nam zrobić krzywdę, ale to są również ludzie, którzy w danej sytuacji mają, podobnie jak my, i chcą swoje życie zachować, uchronić, czyli ludzie, którzy w danym momencie również uciekają i czują się zagrożeni. Ci, którzy się nie przygotowali. Ci, którzy nie mają tego, co masz ty w danym momencie, a czego potrzebują. Ci, którzy na przykład nie mają w domu wody, bo im się skończyło, albo nie zabezpieczyli, a ma sąsiad, a dziecko jego zaczyna już umierać z braku wody, tak? No to co taki człowiek może zrobić? W obliczu niebezpieczeństwa dla niego każde działanie, nawet dopuszczające zrobienie komuś krzywdy, nawet zabicie komuś, ale po to, żeby uchronić swoje życie i życie swoich najbliższych, to jest normalny instynkt, który będzie działał. Czyli dużym zagrożeniem dla osób, które będą uciekać, będą ludzie, którzy też będą uciekać. którzy będą tracić na przykład auto, bo się nie zatankowali, ale ich determinacja będzie na takim poziomie, że będą chcieli za wszelką cenę znaleźć drugie auto i będą chcieli siłowo komuś to auto odebrać. Rozumiesz, to są takie sytuacje. W obliczu zagrożenia w ludziach rodzą się instynkty typowo zwierzęce. Mhm. I tego nie jesteśmy w stanie opanować tak łatwo. Musimy wiedzieć, że też będą się tworzyły grupy, które będą się chciały wzbogacić na tych ludziach, którzy uciekają, tak? Czyli to będą typowi bandyci, którzy będą rabować swoich, tak? To samo się działo po wojnie, czy w trakcie II wojny światowej, nie tylko, gdzie dużym zagrożeniem były bandy, które ukrywały się w lasach, a wychodzili, bo musieli coś jeść, musieli coś pić i wchodzili i rabowali swoich. Słuchajcie, to się
tak
dzieje.
Ciężko w takich sytuacjach liczyć na policję, nie? To...
Słuchaj, to tak jak ja mówię, jeżeli ktoś ci ukradnie rower, masz rower?
Jeździsz? Od niedawna nie mam.
Ale śmiesz się ukradł? Ale ten przysłowiowy rower. Jeżeli masz rower, jeździsz tym rowerem i nagle ci ktoś ten rower ukradnie z klatki schodowej albo z piwnicy, nie? No to powiedz mi, czyj to jest problem? Policji?
No w praktyce tak. Byłego czyli... właściciel. Wyłącznie.
Właśnie, no bo nie masz czym jeździć do pracy albo nie masz czym rozwozić gazet albo czegoś innego. Rozumiesz, nie? Co mówię? Czyli w danej sytuacji, bo oczywiście to są organy powołane do zapewnienia nam bezpieczeństwa, to są instytucje siłowe, nie? Zewnętrzne jest to MON, wewnętrzne jest to MSWiA i jeszcze inne służby, do których nie będę dotykał. Do jednej z nich należałem przez wiele lat i wiem, jak to funkcjonuje. I zawsze działają po fakcie. W większości, nie mówię tutaj o wojsku, nie, bo tutaj mogę przygotować, ale w sytuacji takiej, kiedy mam bezpośrednio, jestem narażony albo dotyka mnie akt agresji ze strony innego człowieka, to zazwyczaj ja mogę liczyć tylko na siebie, bądź na osoby, które są ze mną. I tu chciałbym również, mówiliśmy o tej ewakuacji, o zaplanowaniu ewakuacji. Dobrze jest robić to w zorganizowanych, nawet niewielkich grupach znajomych i przyjaciół, bo wspólnie siła w kupie jednak jest i wspólnie możemy ogarnąć siebie, rozumiesz, o co chodzi, czyli mieć 2, 3, 4 rodziny, które się znają, albo znajomych, żeby się jakby połączyć.
Czyli polecasz, żeby kiedyś się spotkać ze znajomymi i przegadać temat, tak?
Co? Tak, z takimi najbliższymi.
Co gdyby...
I zaplanować wspólnie. Jeżeli będzie to wyjazd autem, to zrobić to 3 auta, konwój, łatwiej możemy sobie poradzić.
Ciekawe.
No i dobrze jest mieć właśnie taką grupę osób, bo nam się łatwiej zorganizować w tej grupie. Musi wtedy być jeden lider, ktoś, kto dobrze, że miałby jakiekolwiek doświadczenie, gdzieś militarne, albo przeszkolenie, nawet survivalowe, albo jakieś, to ktoś, kto będzie bardziej ogarniał temat i bardziej panował nad sytuacją. On nam wskaże bardziej te ważne rzeczy i dobrze jest mieć w grupie kogoś takiego i go na przykład na początku go już w naszym tym środowisku zidentyfikować, tak? I porozmawiać. Słuchaj, gdyby była taka sytuacja, liczymy na ciebie, czy moglibyśmy to zrobić razem. Wtedy taka osoba ma całkowicie inaczej widzi pewne sytuacje, inaczej znosi stres. Łatwiej nam jest wtedy zapanować nad reakcjami, wiesz? I jak wiemy, że ktoś jeden może podejmować decyzję, to jest lepiej, że jeden podejmuje decyzję za ileś osób i wtedy jesteśmy w stanie efektywnie działać, wiesz? Bo to jest jak dowódca grupy, nie?
No tak, szczególnie w sytuacjach jakiegoś wielkiego chaosu. Poruszmy jeszcze jeden wątek, proszę, bo myślę sobie, że ci wszyscy, którzy do tej pory zdobyli się na taką refleksję, a co gdyby, dzielą się na dwie grupy. Jedni dochodzą do wniosku, że ewakuacja, ale z całą pewnością jest masa osób, które dochodzą do wniosku, że nie opuszczą za wszelką cenę swojego domu, swojego mieszkania. To jest dobytek ich życia. To jest miejsce, tak jak wspomniałeś, w którym czują się najbezpieczniej. Jak przygotować ewentualnie swój dom, swoje mieszkanie, swój dom na taką sytuację? Czy jesteśmy w stanie być może wyposażyć go w jakieś rzeczy wcześniej, żeby czuć się bezpieczniej chociażby? To też już ważne.
Tak, trzeba by to podzielić też na dwie kategorie. Czy mieszkamy w zbiorowisku wielorodzinnym, czyli w bloku, czy mieszkamy w domku jednorodzinnym gdzieś poza miastem, bądź nawet na terenie miasta, ale jest to domek, nie? Który niewątpliwie daje nam więcej możliwości.
Mm. No jeżeli mieszkamy zacznijmy od bloku, jeżeli od bloku. Możemy.
To teraz musimy
co my
wiedzieć,
możemy?
Musimy wiedzieć, jakie będą zagrożenia, jakie mogą być zagrożenia. Jak widzieliśmy na jakieś takie przebitki z Ukrainy, widać jak są okna, ludzie, którzy pozostawali, zaklejali okna foliami, zaklejali okna papierami, czymś, żeby po prostu nie było widać w tym oknie ruchu wewnątrz. Mhm. Czy dobrze jest zakleić, jeżeli to okno się zostało, to dobrze jest przykleić na to okno coś, co nie daje możliwości zauważenia wewnątrz ruchu. Ponieważ co się działo nawet na Ukrainie w momencie, kiedy wchodziło wojsko rosyjskie. Trochę osób, bo to był ten dylemat, jest zawsze dylemat, czy cywil ma walczyć, czy ma walczyć z żołnierzami, tak? Koktajle Mołotowa czy coś. I były takie sytuacje, że jak wchodziła jakaś tam grupa rosyjskich żołnierzy, no to z okien były oddawane czasami strzały z obiektów cywilnych, bądź rzucane były koktajle Mołotowa przygotowywane i tak dalej. Co się wtedy działo? Na to odpowiadali Rosjanie wystrzałem albo z ręcznej wyrzutni rakiet, albo ze stacjonarnej i rozwalali, kurde, pół budynku, ponieważ dla nich to był terrorysta. To nie była kobieta, to nie było dziecko, tylko to był terrorysta, który do nich strzela i który rzuca w nich kamieniami albo rzuca w nich koktajlami Mołotowa. I tu jest, ja nie mówię, co jest dobre, czy walczyć, czy nie walczyć, ale będziemy zawsze narażeni w takiej sytuacji, że jednak będą przeciwko nam użyte jakieś środki techniczne i na pewno będziemy w większym niebezpieczeństwie, czyli zasłonić okna. Na pewno zasłonić okna i je dobrze uszczelnić, to jest ważna pierwsza rzecz. Druga rzecz, wiemy, że nie będzie energii. Zapewnić sobie zaplecze energetyczne w domu. Co to znaczy? Zgromadzić określoną liczbę świec. Ile tylko możemy. Świeca da nam światło, da nam, podgrzeje nam jakiś pokarm, jeżeli będziemy chcieli, bo to jest ważne. Na pewno musimy zgromadzić trochę wody. Średnio się mówi, że te 4-5 litrów wody na dobę, na jednego, na osobę, na człowieka dorosłego, tak mniej więcej. Już 2 litry pozwoli nam przeżyć spokojnie, ale Taka racja jest około 4 litrów na osobę dorosłą. Czyli możemy
co
sobie.
Co to szkodzi mieć te 2 zgrzewki wody, nie?
Jasne.
Każdy
jasne.
Może mieć.
Bo nie będziemy mieli prądu, nie będziemy tego mieli. Na pewno przygotować sobie jakieś butle gazowe turystyczne, na których będziemy mogli podgrzać posiłek, bo to jest ważne. Chodzi o energię. Słuchajcie, musimy sobie zapewnić energię, która ogrzeje nas, pozwoli nam przygotować posiłek. Do tego pamiętajmy, żebyśmy mieli jakieś kontakt ze światem, czyli radio, typowe radio na baterie, które będzie działało i na pewno będziemy wiedzieć, co się dzieje globalnie, co się dzieje, czy nie ma jakiegoś skażenia, czy nie ma jakiegoś zagrożenia dodatkowego, które drogi są przejezdne i tak dalej. Czyli takie radio powinniśmy mieć w domu. Co się jeszcze okazało, co robili niektórzy, to szczególnie w Sarajewie kiedyś, nie? Ci, co zostawali, no to z domów, z bloków wystawały rury, bo ludzie sobie stawiali takie małe kozy, czyli piecyki. Piecyki, które no generalnie zapewniały im w zimie ciepło. Rurę wystawiali przez okno, uszczelniali to i po prostu grzali normalną kozą, paląc wszystko, co mają z mebli, z innych rzeczy dostępnych w danym budynku. Tutaj po prostu, mówimy o sytuacji, która jakby w decyzji naszej zostajemy w domu, tak? Czyli musimy sobie energię zapewnić, to jest najważniejsza rzecz. Musimy sobie zapewnić wodę, musimy sobie zapewnić jedzenie. No i z tego jedzenia, to ważne jest, żeby to było jedzenie, które ma długie daty przydatności. No wiadomo, puszki, jakiś suchy prowiant, chociaż ryże i makarony no, trzeba poddać obróbce termicznej, żeby to zjeść. Mhm. Są takie racje, ja to dalej zawsze mówię, nieraz wspominałem, że te racje takie żołnierskie, wojskowe, są bardzo fajne. Je można nabyć jeszcze w internecie. Tak, nie są tanie, bo popyt jest ceny, tak, duży i ludzie kupują. To dobrze jest się też zaopatrzyć w takie racje. One zapewniają nam energetyczny posiłek, który da nam jednak tą energię do funkcjonowania, czyli zapewnienie tego jedzenia, tego zaplecza jedzenia na przykład na ten miesiąc, tak, czy na dwa miesiące, bo nie wiemy, ile wyjdziemy. No musimy wiedzieć, że jak nie będzie wody, no to będą fekalia, tak, no bo musimy się załatwiać. To też zrobić hermetyczny pojemnik, który jest zamykany hermetycznie na to, bo od tego się robi później problem, ponieważ te higieniczne również sprawy będą rzutowały później na nasze samopoczucie, bądź też na choroby. Mhm. Czyli pojemnik, który jest hermetycznie zamykany, który będzie można przetrzymać te rzeczy na jakiś czas, bo nie będziemy mogli tego spuścić w kiblu, bo nie będzie po prostu to działało.
To jest właśnie, mówimy w tym momencie o jakimś bloku, mieszkaniu, czy tak, w przypadku domu jednorodzinnego sytuacja wygląda inaczej, o inne rzeczy
jeszcze
trzeba
skończę
zadbać?
Blok, bo dobrze jest mieć też takie miejsce w bloku, jeżeli zostało więcej nas, gdzie moglibyśmy się wszyscy spotkać i na przykład tam zorganizować odrębne jakby takie miejsce, gdzie możemy coś podgrzać, coś zrobić. Czasami to są jakieś pralnie, jakieś takie miejsce, gdzie ci ludzie, którzy zostali, mogliby tam sobie załóżmy przyrządzać posiłki.
Jako jedno wspólne pomieszczenie, tak?
Tak, wspólne takie pomieszczenie.
Oszczędność energii?
Oszczędność energii, ale też, wiesz, integracja.
Wspólnota.
Wspólnota. Mhm. Zawsze można sobie dodać trochę otuchy, troszeczkę wymienić się czymś, czego ktoś nie ma, wiesz, no pomóc jeden drugiemu, bo pomoc taka międzyludzka tutaj będzie odgrywała ogromną rolę. Jeżeli mam coś, a ktoś nie ma, no to jednak moralnie no ja bym na pewno starał się pomóc bez mrugnienia okiem. Mhm. Jeżeli mówimy tutaj o domach jednorodzinnych, czyli miejscach takich bardziej no, suwerennych, no to tutaj mamy większe możliwości nawet i w kwestii przygotowania sobie większych zapasów, zorganizowania jakiegoś generatora prądu. No bo w bloku no też można, ale to jest już trudniej,
tak,
nie? Ale w domu mamy te garaże, mamy te miejsca, taki generator prądu naprawdę nie jest dużym kosztem i można mieć jakiś baniak oleju napędowego, który nam zapewni naprawdę na czas nawet podładowania pewnych rzeczy, które mogą nam zapewnić później energię dalej, żeby cokolwiek uruchomić. To taki agregat jest bardzo, bardzo przydatny. Na pewno śpiwory. To też i w domu, niezależnie od tego, czy to jest dom jednorodzinny, czy to jest blok, śpiwory i koce, bo to też musimy sobie zapewnić ciepło, pamiętaj, bo zimno szybciej się wychładzamy, zaczynamy chorować i już mamy większe obciążenie. Co jeszcze w domach jednorodzinnych? No na pewno każdy ma takie miejsce, no kiedyś były piwnice, w tych piwnicach można zorganizować sobie miejsce na dłuższe, załóżmy, przetrwanie jakiegoś takiego najazdu czy nalotu, w którym możemy mieć również zgromadzoną jakąś część wody, bo tutaj mówimy, żeby tą wodę mieć, jakąś część jakiego wyżywienia i broni też. No, bo tutaj no nie dotykałem specjalnie tematu broni, ale jest to również ważne dla własnego komfortu i dlatego, żeby w sytuacji zagrożenia bezpośredniego, gdy nastąpi już konfrontacja, a wszelkie symptomy zdradzają to, że nie jesteśmy w stanie załatwić danej sytuacji w sposób taki pokojowy, no to musimy mieć czym walczyć.
No, mimo wszystko, niewiele osób ma pozwolenie na broń, ale może chociażby gaz, to może być pomocne.
Wiesz, broń to nie tylko, to nie tylko
no
pistolet.
Właśnie, tak.
Nie. Bronią może być no, wszystko, co może spotęgować efekt twojego ataku albo może dać ci więcej siły, która jednak ten atak bardziej uczyni efektywnym. No, gazy jak najbardziej, gazy pieprzowe, to też powinno być na wyposażeniu tego naszego przysłowiowego plecaka ewakuacyjnego czy tego ubrania ewakuacyjnego. Taki gaz pieprzowy jak najbardziej. jest dobrym elementem. No na pewno wszelkiego rodzaju noże. No mimo wszystko, że nie jestem za używaniem noży, nigdy nie byłem. Sam uczyłem i szkoliłem, jak działać w sytuacji zagrożenia użyciem nożem, bo atakami nożem. Ale dobrze jest mieć coś takiego ze sobą. Konieczne. No. Dobrze jest mieć pałkę teleskopową typu baton, która jest krótka, w momencie rozłożenia daje nam dużo więcej możliwości, nawet w obronie na większy dystans. Prosta sprawa. No już nie mówię o broni, bo broń to też trzeba być i przeszkolonym do tego, i uprawnionym. Oczywiście tak, ale przede wszystkim przeszkolonym.
Grzegorz, myślę sobie, że taka rozmowa jeszcze 5-10 lat temu wydawałaby się absolutnym szaleństwem, ale dzisiaj pewnie też wiele osób pomyśli, napisze w komentarzu, po co w ogóle o czymś takim rozmawiać, po co siać panikę. Takie rozmowy mają jakikolwiek sens? Jakie jest twoje zdanie? Po co o tym rozmawiać?
Czy ma sens na przykład trenowanie sportu walki?
No w mojej ocenie właśnie ma, żeby czuć się bezpieczniej, tak?
Na przykład, nie? Ale czuć się bezpieczniej, czuć się pewniej, tak? I czuć się spokojniej. Czy spokój jest wartością?
Bezcenną.
Bezcenną, tak. Nie ma nic cenniejszego od spokoju. Czyli jak chcemy mieć więcej spokoju, no to każdy, nawet najdrobniejszy gest, najdrobniejsza nasza praca w kierunku tego, żeby zapewnić sobie lepszą efektywność, zapewnić sobie większe bezpieczeństwo, tego spokoju nam na pewno więcej da, bo to na ile my zadziałamy w danej sytuacji zależy tylko od nas, przede wszystkim od nas. Nieważne, niech wojny nigdy nie będzie, niech nie będzie nigdy sytuacji takiej, w której będę musiał walczyć, uciekać albo bronić siebie, albo swoich najbliższych, ale przygotowywać się do takiej sytuacji uważam, jest tak samo ważne jak dbanie o higienę własnego ciała, jak rozwijanie się mentalne, jak uczenie się, zdobywając nowe kompetencje zawodowe, jak uczenie się języków obcych, jak uczenie się wszystkiego, ponieważ jedna sytuacja kryzysowa, niebezpieczna może zmienić diametralnie nasze życie w jeden wielki koszmar i zmieni je całkowicie, że te wszystkie kompetencje, które wcześniej nabyłem w życiu, nie będą miały żadnego znaczenia, ponieważ nie będę w stanie się podnieść z tego poprzez traumy, jakie uzyskam. I wtedy już będzie trochę za późno. Ja zawsze powtarzam, że ten gram prewencji jest lepszy niż kilogram interwencji w każdym przypadku i tylko stajemy się lepsi i stajemy się bardziej świadomi tego, co się może stać. Każde działanie, które idzie w tym kierunku, uważam, że jest działaniem potrzebnym, a w moim indywidualnym i takim wewnętrznym przekonaniu jest niezbędne. Jest niezbędne.
To ja zauważę jeszcze tylko na koniec. Oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że nigdy nie doświadczymy wojny, ale te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówiłeś, też w dużym stopniu na pewno mogłyby być jakimś przygotowaniem, zabezpieczeniem też przed innymi sytuacjami, takimi jak chociażby pandemia, którą przecież mieliśmy okazję przećwiczyć i która z całą pewnością wielu osobom wydaje się znacznie bardziej jednak prawdopodobnym scenariuszem. Tak więc wielkie dzięki za te wszystkie wskazówki. Oby się nie przydały w sytuacji wojny. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Ja również dziękuję za zaproszenie.
W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.